Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.
Iwona Borawska, witam serdecznie naszego gościa, profesor Ewa Nawrocka.
Dzień dobry, miło mi.
Wspólnie czytamy z profesor Ewą Nawrocką teksty pisarek z dwudziestolecia międzywojennego, które brzmią, no takie ja mam odczucie, szalenie współcześnie, wręcz nowocześnie i bardzo aktualnie. Przynajmniej jeśli chodzi o niektóre poruszane kwestie przez pisarki dwudziestolecia międzywojennego, choć są już mało znane, mało czytane, a myślę, że bohaterka dzisiejszego spotkania, Helena Boguszewska, to nawet z nazwiska nie jest powszechnie znana.
To prawda, to pisarka znana i ceniona przed wojną, bardzo dobra i w ogóle nieznana. Wielu moich znajomych, jak im mówiłam, że będę się zajmować Boguszewską, pytali, a kto to? Chociaż długo żyła, umarła dopiero w 78 roku, 92 lata żyła i nawet była wydawana po wojnie, ale zupełnie wypadła z świadomości współczesnego czytelnika, z wielką szkodą.
Działaczka, osoba szalenie zaangażowana w sprawy społeczne.
Córka filologa klasycznego Redlińskiego, skończyła studia przyrodnicze, pisała podręczniki przyrodnicze dla szkół podstawowych. Rzeczywiście działała bardzo intensywnie, taka, można powiedzieć, przedwojenna pasjonatka nie tylko szkolnictwa, ale też no właśnie takiej działalności społecznej, publicystka, pisarka. Postać rzeczywiście nietuzinkowa, energiczna, twórcza, otwarta i jeszcze założycielka, inicjatorka takiej grupy literackiej Przedmieście. I ja pamiętam na studiach, coś się musiałam o tym Przedmieściu nauczyć. I pamiętam tylko tyle, że coś było zniechęcającego, pewnie dla moich koleżanek i kolegów też, ale dla mnie miałam poczucie jakaś taka lewicowa podejrzenie, może jakaś komunistka. Ja się chyba nie za bardzo przyłożyłam do tego. Tylko tyle pamiętam, że było Przedmieście, że Boguszewska się tym zajmowała. Ale jak sobie teraz to poczytałam, no to się naprawdę zachwyciłam. I warto by było temu Przedmieściu nawet poświęcić osobną uwagę, zwłaszcza, że w tej grupie także byli zaangażowani naprawdę bardzo wybitni ówcześni pisarze. Zofia Nełkowska na przykład, Gustaw Morcinek, Bruno Schulz, Halina Krachelska. Taki drugi odłam Przedmieścia działał we Lwowie i tam Anna i Jerzy Kowalscy. To nie działało zbyt długo, 1933-1937 rok, ale program działania tego Przedmieścia był naprawdę niezwykły. I to, co mnie ujęło, naprawdę mnie ujęło, to to, że oni sobie zdali z tego sprawę, że po wojnie w tej nowej Polsce niepodległej istnieje, żyje obok, dosłownie, na Przedmieściu, prawda? Czyli ta nazwa jest symboliczna. To nie tylko w sensie takim czysto przestrzennym, ale też symbolicznie obok centrum, prawda? Centrum miast, centrum Warszawy, czy w ogóle centrum kultury, żyją ludzie, o których kultura milczy, a którzy mają pełne prawo w tej kulturze zaistnieć. Nie tylko ich przeżycia, ich doświadczenia życiowe, ich losy, ale także ich język. I oni próbują to w literaturze przywrócić z pełną świadomością moralnego obowiązku, moralnej potrzeby, że to jest do zrobienia. Chcą pokazać ten tragiczny los proletariatu, nowa klasa społeczna, prawda? I tak sobie myślę, że na przykład ludzie stamtąd, Marii Dąbrowskiej, chociaż to nie jest proletariat miejski, ale wiejski, inaczej pokazany od strony takich jakby ludzkich doświadczeń tych ludzi, prawda? Czy Gojawiczyńska, prawda? Dziewczęta z Nowolipek i Rajska Jabłoń, to też są te obrzeża. No ale teraz ich program, to nie tylko była literatura, ale też dbanie o to, aby dopuścić do sfer literackich młodych ludzi zdolnych, inteligentnych, proletariuszy, umożliwić im pracę pisarską. Więc to zupełnie niezwykłe i bardzo cenne, i bardzo potrzebne, i bardzo piękne.
Czy ja mogę teraz fragmencik przeczytać?
Oj tak, koniecznie.
Bo ważny jest oczywiście debiut tej pisarki, Heleny Boguszewskiej, i tekst Świat po niewidomemu. Ona się też opiekowała dziećmi, pracowała z nimi, więc to jest opisany świat dzieci niewidomych. A tekst Ci ludzie właśnie mówi o tych ludziach z przedmieścia, prawda? I jest jedna bohaterka tutaj, Brącia, która służy u dyrektora fabryki i ma braci. Coś tam się dzieje w związku z tymi jej posługami, ale Brącia już nic nie słuchała, tylko wesoło postukiwała w kuchni windowaną na stołek balią. Już się zabierała do niezmiennego rytuału prania, już wyśpiewywała niepokojące murzyńskie rytmy tang głosem miłym i płaskim, jak dziewczęta przy żniwie. Przede wszystkim namoczyła Feliksowe półkoszulki, bo jakżeby było, gdyby Feliks nie miał na święto czystego półkoszulka. Czesław to sobie zawsze poradzi, ale on wciąż jeszcze myślała o nim jako dziecku, o tym wielkim, kosmatym, milczącym bracie, jakby to wczoraj jeszcze dokarmiała go kaszką, używając jedynej swojej wolnej ręki, spracowanej jak u dorosłej kobiety. Ona, mała dziewczynina, wiecznie przegięta w tył i trochę w bok pod ciężarem młodszego, Cześka, miękko wypełniającego matczyną chustę przez ramię i jeszcze poszturchująca nogą kołyskę z najmłodszym, Zygmoniem. Tak sobie przypomina, piorąc te półkoszulki, potem idzie do swoich braci. Swoim zwyczajem postała przed drzwiami i wszedłszy od razu wiedziała, że coś nie tak, bo Feliks leżał z butami na łóżku, a Czesław stał przy oknie. Zygmunta nie było. Dopiero teraz przypomniała sobie pogadywania przy fabrycznym murze. Co, wymówili ci? Spytała, jakby ktoś za nią spytał. Feliks przewrócił się ciężko na bok i nie od razu odpowiedział swoim grubym, spokojnym głosem, że od pierwszego. I nie wiadomo jeszcze, czy za te 17 dni wypłacą. Na półkoszulki nawet nie spojrzał. Brącia z koszykiem przysiadła mu ciężko u nóg i było jej tak, jakby świat się zawalił, bo przecież Czesław robił już tylko 3 dni, jednak zaczęła kombinować, medytować, dzielić tę swoją pensję, dzielić, aż się Feliks trochę rozruszał, ale zaraz znowu się zasępił i trochę jakby rozgniewał. Cóż ty myślisz, że dla mnie to przyjemność żyć z twoich pieniędzy i z tego ich parszywego zasiłku? Więc już nic nie mówiła, tylko patrzała na niego, jakby go widziała po raz pierwszy. Taki jej się wydał dorosły, wielki, silny, z mocnymi, ciężkimi łapami, z nieogolonym policzkiem, bezradnie przytulonym do rogu poduszki, o poszewce naddartej i rozdziawionej, ziejącej brudnawą czerwonością wnętrza. Trzeba zeszyć, pomyślał w niej dawny nauk starszej siostry i zrobiło się jej tak strasznie żal, że to dopiero dzień, jak stracił robotę, a już jest dokoła niego takie jakieś zapuszczenie, jakby nie ten człowiek.
No świetny fragment, dobrze, że go przeczytałaś, bo tu są jakby dwie istotne sprawy. U Boguszewskiej głównymi bohaterkami są kobiety, zresztą Jawiczyńska też, prawda? Czyli one pokazują te sfery takie przedmiejskie, ubogie, nieszczęśliwe, pokrzywdzone, ale właśnie światło pada na kobiety, bo one sobie muszą z tym poradzić. One muszą sobie z tym poradzić. Mężczyźni bezrobotni, często chorzy, częściej zbuntowani, popadają też w nałogi, a kobiety jakoś te rodziny i te nieszczęścia rodzinne próbują łagodzić.
Zwłaszcza matki, starsze siostry.
Matki, starsze siostry. I taki program Przedmieścia i Boguszewskiej to było trzymać się jakby życia blisko, prawda? Nie fikcja, nie wymysły, nie fantazje, tylko taka rzeczywistość społeczna oglądana prawie że okiem reportażowym i uwzględniająca też ten język, jakim ci ludzie mówią. Taka nobilitacja tej mowy, która wkracza dzięki temu do literatury. I teraz, gdybyśmy się przyjrzeli bliżej takiej najważniejszej powieści Boguszewskiej, wydanej w 1934 roku i najbardziej znanej i też cenionej, Całe życie Sabiny, to można zwrócić uwagę, że ona jest wcześniejsza niż Cudzoziemka Kuncewiczowej, ale pod wieloma względami podobna, bo też jest to mowa o kobiecie chorej, która robi rozrachunek całego swojego życia, też ma nieudane życie zawodowe, nieudane małżeństwo, jakieś też kłopoty z dziećmi i próbuje jakoś się z tym rozliczyć i poradzić sobie. I też umiera. Obie umierają na końcu.
Ma świadomość, że umrze, że parę tygodni zostało, bo to się zaczyna od wizyty u lekarza.
No właśnie, Sabina dowiaduje się od lekarza, że jest chora bez ratunku, nieuleczalnie. I jedyne, co lekarz może poradzić, wrócić do domu i się położyć do łóżka. No, czytam to naprawdę niezmiernie osobiście, zdając sobie z tego sprawę, jak się może czuć człowiek, nieważne, kobieta czy mężczyzna, nad którym już ciąży ten wyrok losu. I ona wraca do domu, ale tu jest taka pewna, w moim przekonaniu, taka cieplejsza strona tego losu Sabiny, bo ona mieszka z siostrą, szwagrem, dwiema siostrzenicami, tam jest jakaś służąca, jeszcze są te sąsiadki.
No, przychodzi, prawda? Pielęgniarka.
Pielęgniarka przychodzi, więc jest dużo ludzi, oni chcą jej pomóc, do takiego lepszego pokoju ją przenoszą, tak zabiegają o to, żeby jej te... No, oni się zdają sobie sprawę, wiedzą o tym, w jakim ona jest stanie, i przychodzą, jej znajomi. Oczywiście do jakiegoś czasu, bo potem się to wszystko oswaja jakoś, no już ona jest taka sama wewnętrznie, próbuje sobie poradzić z tą sytuacją i wymyśla rzecz, oczywiście wymyśla Sabina, ale to wymyśla autorka Boguszewska, że będzie sobie swoje to życie wspominała wedle jakiegoś porządku, jakiegoś planu. No i co to są? To są przedmioty, to jest niesamowite zupełnie. Pierwszy ruch po sukniach. A więc sobie przypomina różne sukienki od czasów, kiedy nawet była małą dziewczynką. Jakie to były sukienki i jakie się z tymi sukniami, rzeczami łączą doświadczenia. I miłe, i mniej miłe. Ale wiesz, co mnie najbardziej zastanowiło? Że te sukienki są przerabiane.
Tak.
No coś nie do pomyślenia, żeby dzisiaj jakieś sukienki przerabiać.
Ona już jako dziecko miała te sukienki zawsze nie takie, bo przerabiane z czegoś, za długie, niemodne.
Tak, niemodne. Porównywała to do sukienek innych dziewczynek, tak, takich może lepszych domów, ale jest jakaś magia w tych sukniach, w tych przedmiotach, która ciągnie jakby pamięć, prawda? To są te bodźce dla pamięci. A drugi taki ruch pamięci to jest po porankach. Więc sfera czasów tu wchodzi. Jakie poranki gdzie spędzane? Poranki na wsi, poranki w mieście. Inne zupełnie, inne widoki, inne doświadczenia, inne otoczenie wokół tego. I na przykład w którymś z rozdziałów czytam, że myła się w Miednicy. Jak ja sobie uświadamiam, że ja tutaj w Gdańsku, we Wrzeszczu, kiedy jeszcze nie mieliśmy gazu, i była taka, znaczy nawet jest dalej wielka kaflowa kuchnia, gdzie się grzało wodę na kąpiel w takim wielkim baniaku, no ale przecież nie codziennie. No więc tak na co dzień, no to w Miednicy. Więc to jest część moich doświadczeń, znowu aż nie tak odległych. I tam się pojawia także, prócz tego programu, tego języka, tych sfer obserwacji społecznej, jakaś taka zdolność Boguszewskiej do operowania metaforą, symbolem, co ona to bardzo ładnie robi, łączy tak te dwa, no różne style właściwie i te różne narracje i taka opowiadawcza narracja trzecioosobowa, prawda, taka klasyczna. I monolog wewnętrzny, i takie przechodzenie od mowy pozornie zależnej do tej narracji trzecioosobowej, więc tak elastycznie bardzo tą narracją operuje, co jest dowodem jej naprawdę wysokiego wyczucia możliwości formy i świadomości formy. Czyli to nie tylko takie podsłuchiwanie języka społecznego z ulicy, ale świadoma, bardzo celowa i bardzo udana kreacja językowa. Jakby ona zdawała sobie sprawę, że ta sfera przedmiejska ludzi, ona, jeśli ma zaistnieć w literaturze, to za tym musi pójść język, prawda? I że jednak ten język trzeba stworzyć, tak? To nie jest na zasadzie podsłuchu, prawda, czy kalki, czy magnetofonu, który wychodzi na ulicę i słucha tego, jak ludzie mówią. Pisarz musi ten język stworzyć, imitując może, czy naśladując w sposób bardzo umiejętny to, jak ci ludzie mówią, bo oni istnieją przecież w literaturze poprzez to, jak oni mówią i jak o nich mówi ktoś, kto jest im bliski, kto ich rozumie, jakby z ich punktu widzenia ten świat przedstawia. To może ja teraz przeczytam fragment. To jest moment, kiedy przenoszą ją, jej łóżko przenoszą do najlepszego pokoju, no żeby jej się tam dobrze chorowało. Już samo przeniesienie ciotczynego łóżka z ciasnego pokoju, gdzie sypiała razem z dziewczynkami, do tego najlepszego, zwanego gabinetem, było czymś nadzwyczajnym. I jeszcze do tego ustawienie go nie przy ścianie, jak zawsze, tylko tak jakoś na pokój. To już miało w sobie taki dreszcz grozy, a zarazem niezwykłości, że Marysia, była siostrzenica, że Marysia chodziła, łaziła za matką krok w krok, tknięta nagłym onieśmieleniem w stosunku do Sabiny, która dotąd była zwyczajna, bliska i o każdej porze potrzebna, a teraz leżała w łóżku na środku pokoju, dziwna i daleka. Cóż tak mi się przyglądasz, jakbyś mnie widziała po raz pierwszy? Zmieniłam się od wczoraj, co? Uśmiechnęła się do niej blado od poduszki. Marysia zawstydziła się, odwróciła oczy. Matka spojrzała na nią surową. Idź do Stasi, żeby ci dała gwoździ, tych średnich są w szufladzie na lewo. I młotek! Krzyknęła już za odchodzącą. I zaraz obejrzała się na siostrę, trochę jakby zmieszana. Ale Sabina leżała spokojnie, nieruchomo, jakby nie słyszała. Pamiętasz? Zaczęła mówić powoli. Pamiętasz, jak byłyśmy jeszcze małe i umierała ciotka Aniela? Nie mogłyśmy wcale tego zrozumieć, jak to można umrzeć. I zdawało nam się, że choćby cały świat wymarł, to my dwie zawsze będziemy żyły. A teraz właśnie jedna z nas... Och, nie mów! Helena w jakimś nieokreślony sposób zaprzeczyła rękami i całą sobą. Wzburzona odwróciła się i zabrała do przybijania dywanika. Jakby od tego wszystko zależało. Tak będzie o wiele cieplej, dodała już zwyczajnym głosem. Sabina pomyślała, że siostra organizuje tę jej chorobę, tak jak wszystko. Teraz jednak już wie dobrze, że tu już żadne organizowania nie pomogą, kiedy przychodzi to ostatnie i to naprawdę. Jednak dawnym trybem odpowiedziała pytającej Helenie, że tak dobrze, tylko trochę więcej na lewo, a może trochę wyżej, o tak. A gdy już wisiał, przyjrzała się uważnie tym znajomym różom na czarnym tle, jakby je widziała po raz pierwszy. Dotknęła ich palcami i z nagłym znużeniem przymknęła oczy. Niechże się zajmują teraz nią. Niechże się samo wszystko robi, a ona nic. Dnie szły jakieś podniecone, jakby odświętnie niezwyczajne. Helena wzięła urlop, po całych dniach krzątała się koło Sabiny i wstawała w nocy. Przychodzili goście, nieśli pomarańcze i amarantowe prymulki w zwojach miętej kwiaciarnianej bibułki. Wchodzili z niepewnymi minami i zaraz dziwili się skwapliwie, że Sabina tak dobrze wygląda. A potem rozmawiali wesoło i o wszystkim. Karol wychodził ze swego pokoju, słuchał wszystkiego z aprobatą, zacierał ręce, wciągał powietrze jakoś po swojemu, jakby mu zimno było, ze wstydliwym uśmiechem mówi, że musi iść na posiedzenie i wychodził. A goście siedzieli dalej, aż dopóki Sabina nie przymknęła oczu, choć właściwie nie była zmęczona, tylko chciała znowu zastanowić się spokojnie nad tamtym. Nad czym? I wyglądało wszystko inaczej. Oto dwa stoliki przysunęły się do łóżka i ogołocone ze swoich zwykłych domowych rynsztunków zaroiły się natychmiast od flaszek z pomarańczowymi gatunkami, harmonikami recept, przyciśniętymi gumkami upragnionymi przez Marysię, od szafirowych syfonów, od szklanek z troszką czegoś na dnie, od jakichś nowych przedmiotów, które wyszły jak spod ziemi, nadzwyczajne, nie wiadomo do czego służące, a wśród tego wszystkiego Marysia chodziła na palcach, zaabsorbowana, zachwycona, a Halinka skwapliwie latała po wszystko do kuchni, do apteki, do sklepu, wszędzie. Szorstką codzienność wyparła patetycznie żałosna, odświętna słodycz. Każdy chciał dla Sabiny coś zrobić, a Sabina leżała osłabiona i bierna, pozwalająca wszystko ze sobą robić i sama się dziwiła, że tak od razu weszła w rolę najważniejszej osoby. Chwilami zapominało się, skąd cała odświętność wyrosła i było przyjemnie. Ale kiedy po kilku dniach urlop się skończył, Helena zrozumiała, że długo tak nie da rady. Zamknęła się z Karolem w swoim pokoju i rozmawiali długo, a Sabina dostała wypieków, patrząc na zamknięte drzwi. Otworzyły się w końcu i Karol ze wstydliwym swoim i smutnym uśmiechem przemknął przez pokój, zacierając ziębnięte ręce i niewyraźnie oznajmiając, że jest już o wiele spóźniony na posiedzenie. Nikt mu nie odpowiedział. Słychać było, jak długo kaszle w przedpokoju. Helena pośpieszyła do kuchni, pokrzątała się tu i ówdzie i wreszcie podeszła do Sabiny. — Powiedz no, co byś ty zjadła na kolację, bo jest ten rosół — poczęła zaaferowanym głosem. Ale Sabina wyciągnęła do niej rękę. — Posłuchaj, jeśli to ma długo trwać — spojrzały na siebie i Helena odwróciła oczy. — Co ma trwać? Znowu zaczynasz. Zobaczysz, jak się będziesz czuła po 6 tygodniach porządnego leżenia. Sama się przekonasz. Kazała Stasi ubić żółtko, a sama poszła na chwilę położyć się w jadalni na kanapie. Była bardzo zmęczona. To bardzo taki plastyczny obrazek tego, jak się wokół chorego człowieka, chorej Sabiny zmienia otoczenie, prawda? I jak ona no właśnie staje się chorą i jak ten świat jest zorganizowany ze względu na jej chorobę. Myślę, że każdy, kto przeczyta tę powieść, a otarł się o chorobę, a już nie daj Boże o perspektywę nieuchronnego końca, może odnaleźć w tej powieści coś bardzo bliskiego swoich doświadczeń.
Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję także.
Profesor Ewa Nawrocka, Iwona Borawska, Stefan Kociuk. Do usłyszenia.
Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.